Miał szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga odsłona tego mojego felietonu. Chciałem Państwu zaproponować tym razem tekst tego materiału żałosnego, no ale cóż, Amerykanie powoli przyzwyczajają nas, że, znaczy powoli, nie powoli, szybko przyzwyczajają nas, czy cały cywilizowany świat. To nie znaczy biały świat, cywilizowany świat. A w tym Chiny, w tym Azję są, że do tego, że są po prostu zwykłymi białymi bandytami, takimi jakby nie od zawsze. Tylko część z nas tego nie chciała widzieć. No i cytuję zatem tekst. Przypominam PAP. Z powodu głębi i złożoności swoich powiązań z Chinami, o wiele większych niż w przypadku związku z Rosją, Berlin musi działać zdecydowanie, a w szczególności ryzyko wojny o Tajwan, narażenie Niemcy na naciski gospodarcze i wstrząsy wewnętrzne. Ocenili Liana Fox z amerykańskiej agencji Council for on Foreign Relations, wydawca Foreign Affairs, i Thorsten Benner, szef ośrodka analitycznego GPPI z siedzibą w Berlinie. Co to jest GPPI? Tego nie wiem. Gdy Chiny się zmieniają, sposób, w jaki traktujemy Chiny, również musi się zmienić, przekonywał kanclerz Niemiec Olaf Scholz w artykule opublikowanym w Politico w listopadzie. W innej deklaracji, która okazała się na łamach Foreign Affairs, Scholz opowiadał się również za nową kulturą strategiczną w ramach tak zwanego Zeitenwende, czyli przełomu tektonicznej zmiany w polityce zagranicznej Niemiec, którą ogłosił po inwazji Rosji na Ukrainę. I teraz ta Fox i ten Benner powiedzieli, jak stwierdzili, jak dotąd jednak Scholz niechętnie podważył zasady status quo wobec Chin. Duże niemieckie firmy, które są silnie uzależnione od chińskiego rynku, chętniej rozwijają tam swoją działalność, niż ją ograniczają. Oczywiście i będą, i tak w dalszym ciągu tak będą robiły. Zdaniem analityków Stany Zjednoczone i Niemcy wyciągnęły sprzeczne wnioski z zakończenia zimnej wojny. USA wyszły z konfrontacji przekonane, że podejście prezydenta Ronalda Reagana, pokój przez siłę, zmusiło Związek Sowiecki do negocjacji. Niemcy uznały z kolei, że zaangażowanie i zmiana przez zbliżenie kanclerza Willy Brandta, nazwana później zmianą poprzez handel, są receptą na przezwyciężenie podziału wschód-zachód. A ja twierdzę, że ani jeden, ani drugi nie mieli cienia racji. I teraz analitycy na łamach Foreign Affairs stwierdzili, dla pokolenia niemieckich ustawodawców koncept zmiany przez handel był raną, w której splatało się zaangażowanie krajów niedemokratycznych, takich jak Chiny i Rosja, z pogonią za korzyściami ekonomicznymi przekształcającą te kraje w demokrację. Nie rozumiem do końca. Znaczy, wiem, o co chodzi, ale to przetłumaczenie jest straszne. W 2006 roku Frank-Walter Steinmeier, pełniący wówczas obowiązki ministra spraw zagranicznych w rządzie kanclerz Angeli Merkel, przedstawił koncepcję zmiany przez zazębienie. W założeniu miała ona polegać na tym, że poprzez ścisłe partnerstwo handlowe i energetyczne Berlin uczyniłby współzależność Rosji i Europy nieodwracalną, jak opisano w dokumencie niemieckiego MSZ-u. W rezultacie Moskwa miałaby powstrzymać się od nadużyć, bo koszty ekonomiczne byłyby za wielkie dla jej gospodarki. W końcu Rosja miała zostać uzależniona od dochodów i technologii z Niemiec i innych krajów europejskich, bardziej niż Niemcy i ich sąsiedzi, od rosyjskiej ropy i gazu. Szybko stało się widoczne ograniczenie tej teorii, zgodnie z którą współzależność gospodarcza miałaby powstrzymać kraj przed łamaniem prawa międzynarodowego. Ocenili analitycy, wymieniają jako przykłady takich naruszeń inwazji Rosji na Gruzję w 2008 i aneksję Krymu w 2014. To jest dla mnie, to jest oczywiste. Do tego niepotrzebni są ludzie z Foreign Affairs. A w Polsce jest cała masa takich ludzi, którzy o tym oczywiście wiedzą. W okresie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku, niemieccy politycy uznali, że koszty gospodarcze dla Rosji byłyby zbyt wysokie, aby podjęła ona próbę ataku na Ukrainę na pełną skalę i obalenia rządu w Kijowie. Był to oczywiście tragiczny błąd obliczenia polegający na niedocenieniu ideologicznej radykalizacji prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie prezydenta Rosji, całego narodu sowieckiego, rosyjskiego. Sowieckiego to są Sowieci. To jest cały naród myśli tymi kategoriami. Jednak to znaczy prezydent Rosji jest tylko wyrazicielem ogromnej części rosyjskiego społeczeństwa. Jednak, jak stwierdzili Fox i Benner, mimo że Berlin pogodził się z porażką swojego podejścia do Rosji w ramach zmiany przez handel, tego samego nie można powiedzieć o stosunku Berlina do Pekinu. No na pewno nie. Niemiecki establishment powinien wziąć pod uwagę ostrzeżenie minister spraw zagranicznych Annabeli Baerbock, która apelowała we wrześniu do przedsiębiorców, aby powstrzymywali się od postępowania wyłącznie według mantry biznes przede wszystkim, bez należytego uwzględnienia długoterminowych zagrożeń i zależności, napisali eksperci Foreign Affairs, dodając, że podobieństwa między Chinami i Rosją są oczywiste. Nie ma żadnych podobieństw między Chinami i Rosją. No, od tego właśnie trzeba zacząć. Nie ma żadnych podobieństw między Chinami i Rosją. W związku z tym, że nie ma żadnych podobieństw między Chinami i Rosją, postępowanie w stosunku do Rosji musi być zupełnie inne niż postępowanie w stosunku do Chin. W 2017 roku, cytuję tych badaczy, ekspertów. W 2017 roku ekspert do spraw Chin i były doradca rządu Australii, John Gurnow, argumentował, że KPH ożywiła ideologia w stopniu, którego nie widzieliśmy od czasu rewolucji kulturalnej. Proszę. Ta obserwacja potwierdziła się w kolejnych latach. Chiński prezydent Xi Jinping ustanowił się de facto przywódcą na całe życie i otoczył po Takiewiczami, a nie przy Takiewiczami. Podobnie jak w Rosji, w Chinach ideologia w coraz większym stopniu bierze górę nad ekonomiczną racjonalnością. Jeśli Xi zdecyduje się realizować swoje marzenia o przyjęciu Tajwanu, ekonomiczne fale uderzeniowe, których doświadczyłyby wówczas Niemcy, przyćmiłyby fale uderzeniowe wywołane przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Proszę Państwa, to jest tyle bzdur, że do których niestety w pewnym sensie muszę się odnieść, no bo nie ma wyjścia. Mili Państwo, więc tak, proszę nie zapomnieć o tym, że rząd Australii w 2017 roku do zeszłego roku, już nie pamiętam jak się nazywał ten premier, a jeszcze dzisiaj rano pamiętałem, ale już teraz nie pamiętam, który został zmieniony zresztą, premier w Australii się zmienił i kurs automatycznie tego rządu się zmienił, tego nowego. Natomiast ten stary rząd prezentował kurs, który był wyznaczany w Waszyngtonie. Był to ostry, twardy kurs antychiński. W związku z tym wcale się nie dziwię, że ten doradca prezydenta Australii tak właśnie mówi, tak właśnie twierdzi, że ideologizacja, a co ma, znaczy po pierwsze, co ma ideologizacja do tego, że Xi został przywódcą na kolejne kadencje? No co to ma? Znaczy jaki ma związek ideologia z tym faktem? Bo ja tego nie łapię. No bo tego trudno złapać. A oczywiście ten doradca twierdzi, że otoczył się przy Takiewiczami, nie po Takiewiczami. No trudno. Czy wiecie Państwo, jeśli ktoś ma mikrofon pod łóżkiem Xi Jinpinga albo pod jego biurkiem, to być może wie coś więcej niż ja, niż powiedzmy sobie każdy przeciętny analityk sceny chińskiej. Natomiast przy założeniu, że nie ma takiego kogoś, kto ma ten mikrofon tam i śledzi na bieżąco, o czym Xi rozmawia ze swoimi doradcami, kolegami partyjnymi i tak dalej, no to oczywiście tego typu enuncjacja, że otacza się Potakiewiczami, jest po prostu warta tyle, co kawałek papieru, na który to jest napisane. A ideologia w coraz mniejszym stopniu bierze górę nad ekonomiczną racjonalnością? Nie, oczywiście, że tak. Znaczy, oczywiście, że ideologia w coraz mniejszym stopniu. To znaczy, jeśli nie pomylicie Państwo ideologię z racją stanu, z chińską racją stanu, to wtedy wszystko będzie ok. Natomiast jeśli pomylicie, tak jak ten palant australijski, pomylił ideologię z chińską racją stanu, to wtedy mógł wyjść na to, że to wszystkiemu winna ideologia, podczas gdy to nie jest żadna ideologia. Na przykład zlikwidowanie szkolnictwa płatnego, dodatkowego szkolnictwa płatnego w Chinach, nie ma nic wspólnego z ideologią, natomiast ma bardzo dużo wspólnego z równym podejściem, równym, przepraszam, dostępem dzieci i młodzieży do nauki, do wszelkich form nauki. To tak, no ale ja bym tego z ideologią nie mieszał. Ja bym to raczej nazwał zwykłą polityką oświatową. No i tak dalej, i tak dalej. No jest stwierdzenie, jeśli Xi zdecyduje się realizować swoje marzenie o przejęciu Tajwanu. I Państwo, to nie jest marzenie, to jest, nie wiem jak to nazwać, ale nawet jeśli to jest marzeniem, to jest to marzenie, które się zaczęło w 1949 roku i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Więc gadanie o tym, że Xi akurat w niezwykły sposób pragnie, jego pragnienie odzyskania Tajwanu jest jakieś wyjątkowe, nie. Poprzedni przywódcy Chin mieli dokładnie takie samo pragnienie. No ale cóż, dobrze, proszę Państwa, ja widzę, że tutaj potrzebnym jeszcze sporo czasu na dokończenie tego materiału, w związku z czym zapraszam Państwa na trzecią odsłonę tego materiału. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.